Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś magazyn morski mocno urozmaicony, bo będzie o kolejnej wyprawie poszukującej wraku ORP Orzeł. Ta wyprawa już za kilka dni wyrusza z Gdyni. Będzie też część poświęcona żeglarzom, bo inauguracja sezonu żeglarskiego na Pomorzu już za nami. Uroczyste otwarcie odbyło się w Górkach Zachodnich w minioną sobotę. I na koniec zajrzymy też na naszą prześliczną pętlę żuławską, bo jak Państwo słyszycie, od soboty pływamy tymi szlakami i opowiadamy Państwu o nich. Dużą relację na pewno przygotuję dla Państwa za tydzień, a dziś zaczynamy od Morza Północnego.
Tomek Stachura, szef ekspedycji Nurek.
Benedykt Hatz, hydrografia.
Ostatnim razem w radio Państwa gościłam, a teraz jestem na pokładzie jednostki, którą po raz czwarty ruszacie już w sobotę najbliższą.
Tak, wyruszamy w sobotę 20 maja o godzinie 14. Przy okazji zapraszamy wszystkich Gdynian, bo pierwszy raz w historii wyruszamy z Polski. Wyruszamy z Gdyni tak jak ORP Orzeł w 1939 roku, więc jest to podwójnie interesujące. Płyniemy polską jednostką badawczą Mevo Navigator, wyposażoną doskonale. Mamy na pokładzie czterech hydrografów. Fantastyczne warunki, żeby orła tym razem znaleźć.
Jeden z specjalistów, ekspertów, pan Benedykt Hatz, wiezie na pewno najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt, inny niż poprzednim razem. Coś nowego, czy o coś wzbogaciła się cała ekspedycja?
Myślę, że trudno mówić o nowszym sprzęcie, ponieważ ten, który jest aktualnie chyba jednym z lepszych. A postęp w tej dziedzinie nie jest taki gwałtowny, żebyśmy co roku mogli zmieniać sprzęt.
A co to jest?
Sonda wielowiązkowa. Zwykle używaliśmy też sonaru, ale tym razem skupimy się na sondzie wielowiązkowej, na wykorzystaniu tylko tej techniki, czy technologii poszukiwań. Powód taki, że będziemy mogli to wykonywać znacznie szybciej. A szybciej to znaczy efektywniej. My nie robimy precyzyjnych pomiarów. My szukamy obiektu i do tego po naszych doświadczeniach z poprzednich trzech ekspedycji doszliśmy, że będzie to najlepsza technologia w tej chwili. Mam nadzieję, że to się uda, bo to znaczy uda się na pewno, to tylko chodzi o wykonanie, natomiast nie wiadomo, czy uda się znaleźć, ale jesteśmy pełni nadziei, bo obszar, jaki żeśmy wyznaczyli, daje nam wielokrotnie większe szanse na znalezienie niż ten pierwotnie wyznaczony. No ale teraz mamy możliwości, poprzednio nie mogliśmy tego zrobić, czas nas ogranicza.
Kapitan Mevo Navigator Jarosław Starzysko. Jednostka jest przebudowana po tej swojej służbie w marynarce duńskiej, została przebudowana na survey ship i jest to po prostu taka uniwersalna platforma i w zależności od zadania, czyli rodzaju pracy, którą będziemy wykonywali, montuje się na te zadanie urządzenia, więc możemy holować sonary, możemy używać pojazdów zdalnych sterowanych robotów, także w zależności od konkretnego zadania. Tutaj w tym przypadku będziemy mieli sonar, sondę wielowiązkową i właśnie takiego robota, czyli ROV.
Czyli sama jednostka tradycyjna, bez jakichś tam specjalnych udogodnień, ale sprzęt, który powiezie, to już wysoka półka.
To znaczy tradycyjna, a jednocześnie przystosowana, żeby ten sprzęt w miarę łatwo można było zamontować i najbardziej wydajnie go wykorzystać.
Grzegorz Świątek, ja w ekipie zajmuję się historią i w zasadzie szeroko pojętą techniką morską. Do mnie i kolegi będzie należała pomoc w identyfikacji wraku, o ile uda się go odnaleźć.
Ale oczywiście też pan nurkuje.
Nurkowałem kiedyś, aktualnie nie. Mamy od tego dużo większych speców, którym zostawiamy tę dziedzinę, żeby przeżyć.
Czy coś nowego się pojawiło w ciągu ostatnich miesięcy? Czy nadal bazujecie na tym, co wiedzieliście?
Jest tylko hipoteza. W czasie wojny działo się niesamowicie dużo rzeczy nieopisanych, nieprzewidzianych, czasem też utajnionych. W związku z powyższym zakładamy, że może być tam, dlatego tam szukamy. Jest to najbardziej prawdopodobne, natomiast nie jest to pewne i nie będzie, dopóki go nie odnajdziemy. Znaczy, my do projektu podchodzimy bardzo szeroko. To nie jest tylko poszukiwanie miejsca spoczynku wraku okrętu. Prowadzimy też dosyć szeroko zakrojone poszukiwania w archiwach. Poszukujemy zdjęć, planów konstrukcyjnych i jeśli chodzi o takie szerokie tło, to myślę, że ten rok był kolejnym owocnym i dosyć mocno uzupełniliśmy i naszą wiedzę, i posiadane dokumenty, i zdobyte archiwalia. Jeżeli chodzi o samą hipotezę i miejsce, gdzie poszukujemy wraku orła, to w zasadzie jest ona tak samo mocna, jak była do tej pory. Udało nam się znaleźć pojedyncze dokumenty, które potwierdziły, że przebieg patrolu był taki, jak do tej pory to zostało przez nas ustalone.
A gdzie teraz będziecie poszukiwać?
Będziemy w zasadzie w samym centrum Morza Północnego. To jest punkt na wysokości Edynburga, czyli wysokość Szkocji, około 120-140 mil morskich od najbliższego brzegu.
To będą wody terytorialne jakiego państwa?
To będą wody ekonomiczne Wielkiej Brytanii. Celem tej ekspedycji jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą orzeł został zatopiony w wyniku omyłkowego ataku sił alianckich. Został obrzucony bombami przez samolot Lockheed Hudson z zwiadu brytyjskiego i w wyniku tego odniósł takie uszkodzenia, już nie był w stanie kontynuować rejsu i zatonął.
Pierwszy raz wypływamy z Polski. Dla nas to jest bardzo emocjonujące. Dotychczas robiliśmy to na raty, leciliśmy samolotem, samochodem i z Wielkiej Brytanii wypłynięcie. W tym roku wypływamy z Polski, z Gdyni. Zapraszamy wszystkich od 10 do 14 do gdyńskiej mariny. Będzie jest możliwość zobaczenia statku, zobaczenia okrętu podwodnego ORP.
Typu Koben,
tak. Który to będzie i jest możliwość wejścia na niego. Naprawdę fajnie się przyjrzeć. Tak jak mówię, nasza praca na morzu jest może czasami nudna, ale obejrzenie statku badawczego i okrętu podwodnego na pewno jest emocjonujące, także zapraszamy.
Koben tutaj też się pojawi?
Tak. Marynarka wojenna mocno nam kibicuje i nas wspiera, więc wystawia zaraz koło nas właśnie w sobotę swój okręt, także jest możliwość zwiedzenia i obejrzenia.
Całe zdarzenie będzie miało miejsce tutaj przy nabrzeżu marynarki, przy tym pirsie, przed dziobem błyskawicy. Także mamy tam miejsce i możemy to zorganizować w sposób taki, powiedziałbym, całościowy.
A tutaj na pokład wejdą mieszkańcy, zobaczą, jak wasze warunki wpuści pan kapitan na pokład tej jednostki?
Ja myślę, że będzie udostępnione tam w jakimś fragmencie czasowym, bo cały czas trwają przygotowania do wyjścia, ale myślę, że tak.
ORP Orzeł. Ta jednostka stała się legendą jeszcze podczas II wojny światowej. Bez map nawigacyjnych uciekła z internowania w Talinie, przepłynęła Bałtyk, Cieśniny Szusundzkie i dotarła do Anglii. W czasie służby w Royal Navy ORP Orzeł osłaniał konwoje, patrolował wyznaczone obszary, zatopił transportowiec Rio de Janeiro, demaskując tym samym plany inwazji Niemiec na Norwegię. My będziemy śledzić tę czwartą już wyprawę i poszukiwania. W górkach zachodnich zainaugurowano sezon żeglarski na Pomorzu. Znaną formułę wspólnie wypowiedzieli marszałek województwa, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego i komandor Akademickiego Klubu Morskiego obchodzącego w tym roku 85-lecie istnienia kapitan Wacław Liskiewicz. Na uroczystości rozmawiałam z członkami klubu, tymi mniej i bardziej znanymi. Były życzenia od przyjaciół i odznaczenia od władz dla zasłużonych żeglarzy. Z klubem od lat związana jest pani kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, żeglarka, która pierwsza opłynęła samotnie świat.
W klubie to ja nie jestem od początku, to jest nie bardzo możliwe, bo w 32 roku mnie na świecie nie było.
No tak, to o tym nie
ale tutaj, na tej przystani, na tym terenie ja jestem od początku. W 1967 roku myśmy tutaj zorganizowali pierwszy obóz żeglarski ogólnopolski dla studentów. Kolega Werkowski był komendantem, ja byłam kawurzetem, a kolega Barański był bosmanem. Z tym, że obóz był, powiedziałabym, no taki dość siermiężny. Tu były trzciny i przepiękny biały piach.
Tu w tym miejscu, gdzie stoimy teraz?
Tak, no tam, aż tam dalej. Były trzciny i był piach. Mieszkali kursanci w namiotach. Ja jako kadra obozu też mieszkałam w namiocie. No, śniadanie i kolację gotowaliśmy z kolei w dużym namiocie, ale na miejscu. Wachta rano brała plecaki, wachta gospodarcza i jechała po zakupy autobusem do Gdańska, potem wracała, no i już kolację mogli robić i na śniadanie mieli. A na obiady żeśmy pływali do jachtklubu Stoczni Gdańskiej, tam był bardzo taki efektowny ośrodek wypoczynkowy, więc jak się wychodziło na wodę, to się wracało wieczorem. Z tym, że jacht, żeby było ciekawiej, stały na bojach. W związku z czym trzeba było na jacht dopłynąć, i potem z jachtu wrócić. I ja uważam, że to było bardzo dobre i bardzo ciekawe, no może dlatego, że byliśmy o 50 lat młodsi.
Pani Krystyna Chojnowska-Liskiewicz to taka osoba, która tutaj z tym klubem się kojarzy i dla tego klubu sporo zdobyła, wywalczyła. No przede wszystkim pani Rejs, to była taka, można powiedzieć, jedna z ważniejszych rzeczy, którą tu AKM się może szczycić.
To znaczy, ja w AKM nie byłam, byłam członkiem AKM-u, ale Rejs dookoła świata zorganizował Polski Związek Żeglarski. AKM-u absolutnie nie byłoby na to stać.
Ale była pani wtedy członkiem.
Ale ja byłam członkiem AKM-u cały czas, mimo że na ogół część kolegów, i to znakomita część, po skończeniu studiów zapisywała się do klubów zakładowych. Były po prostu lepsze warunki, dużo lepsze. No tu była bieda zawsze. No więc tu, w tym biednym klubie, no ale ja tutaj zostałam, mogłam należeć do klubu Stoczni Gdańskiej. Zresztą oni bardzo, bardzo chcieli to zrobić. Bardzo im na tym zależało, zwłaszcza, że komander Czerniawski to był mój dyrektor w biurze konstrukcyjnym. Bardzo mnie namawiał, ale ja stwierdziłam, że może być tu, mnie się tu podoba. Może nawet nie, ze względu na nawet nie otoczenie, ze względu na ludzi, którzy tu byli.
To odznaczenia od marszałka z Polskiego, z Pomorskiego Związku Żeglarskiego, te dzisiejsze?
Tak, to jest z Pomorskiego Związku Żeglarskiego odznaczenie i to jest no bardzo, bardzo miłe. Bardzo miłe, że się zauważa, że coś się robi. Także no ja się cieszę i cieszę się, że koledzy dostali.
Świętowanie 85-lecia AKM-u to też okazja do podsumowania i refleksji. Poprosiłam o nie komandora klubu, kapitana Wacława Liskiewicza.
No chyba lata 60., 70., żeśmy tutaj zaczynali budowę tego portu. No i chyba wtedy, no byliśmy młodsi przede wszystkim, to jest najistotniejsza sprawa. Ale chyba wtedy było to największe zainteresowanie, klub liczył prawie 400 osób.
A dzisiaj?
Dzisiaj 56.
I to jest też tak jak kiedyś, bo ten klub był, miał wtedy jakieś inne, jakby inne, no nie, założenia.
Że tak powiem, w ogóle kluby zmieniły się. Zmienił się system, zmieniły się kluby. To są kluby prywatnych armatorów. I praktycznie biorąc, w jakimś sensie ciągle poszukujemy nowego modelu klubu.
Nowej formuły.
Nowej formuły.
O, wielokrotnie pan to podkreśla.
Ja to ciągle podkreślam, bo wydaje mi się, że taką formułą byłby chyba klub typu angielskiego. Czyli ludzie, którzy chcą się spotykać, którzy chcą być razem, którzy chcą coś zrobić razem dla siebie i nie tylko dla siebie.
Ale tak jak patrzę tutaj na tych ludzi, którzy przyjechali dzisiaj na uroczystość, to trochę już tak jest. Tylko pewnie chodzi panu o wprowadzenie ludzi młodych do tego.
Tak, tak. Najważniejsza rzecz, że myśmy mieli dziurę pokoleniową i to jest najgorsza chyba sprawa. Przez wiele lat ta dziura się dawała sobie znać. Natomiast w tej chwili na całe szczęście pojawili się absolwenci Politechniki, absolwenci wyższych uczelni w wieku tych 30 paru lat. I mam nadzieję, że oni pociągną dalej tę całą sprawę.
Tutaj sporo się zmieniło w tym klubie. Pani Krystyna powiedziała mi, co było w miejscu, gdzie przeprowadzałyśmy wywiad, że tutaj naprawdę było zupełnie też inaczej w tych 50 lat temu. Ale tutaj też jest taki nowy element i myślę, że bardzo ważny jest. Pojawił się tutaj postument taki z tablicą poświęconą tym, którzy zginęli na morzu, a byli związani z tym klubem. To jest
tak,
taka ważna rzecz, członkowie klubu.
Tak. To jest to, co ja powiedziałem. To w tym dawnym klubie AZM-owskim byli ludzie z różnych kultur, z różnych religii i stąd była ta modlitwa ekumeniczna, a to są to są ludzie wymienieni, ci, którzy rzeczywiście zginęli na morzu.
Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Mamy taką tradycję otwierania sezonu żeglarskiego na Pomorzu, gdzie odbywamy to w tych miejscach, w tych klubach, które obchodzą szacowne jubileusze i stąd tutaj nasza obecność w Akademickim Klubie Morskim. 85 lat jest to bardzo ładny wiek, ale oprócz tego wieku również wiele dokonań, historycznych rejsów, regat, wiele osób, które tutaj zdobywało swoje szlify żeglarskie i tutaj chcieliśmy ich uhonorować i stąd dobry moment, żeby przypomnieć te dokonania i potem pływać przez cały sezon, biorąc wzór za tych, którzy przed nami pokazywali, jak dobrze można żeglować po Bałtyku, po Zatoce, czy nawet dalej się wypuszczając dookoła świata.
Tutaj tacy żeglarze związani z tym klubem dostali swoje dzisiaj odznaczenia i zostali wymienieni z imienia, nazwiska. Kilka takich osób otrzymało z rąk i krzyż i odznaczenie, między innymi pani Chojnowska-Liskiewicz, którą właśnie tutaj widzimy, pan jej mąż, szef tego klubu, było tam jeszcze parę osób. To wszystko osoby, które też piękną kartę żeglarstwa polskiego napisały, prawda?
Tak się składa, że my pewnie nadrabiamy opóźnienia, bo niedawno zarząd Pomorskiego Związku Żeglarskiego ustanowił medal dla honorujący zasłużonych dla żeglarstwa pomorskiego i również odznaki. I tutaj staramy się przy każdej możliwej okazji te osoby wyróżnić, podziękować im za to, co zrobiły, docenić i również też przypomnieć młodszym adeptom żeglarstwa, że mają od kogo czerpać wzorce, mają na kim się uczyć, mają z kim nieraz wspólnie żeglować. To jest największą frajdą, żeglować na czasie regat czy na czasie rejsu pod dowództwem pani kapitan, no to jest wręcz zaszczyt i honor, a nie tylko nauka, także ja tylko mogę podziękować tym osobom za to, że dużo dla pomorskiego żeglarstwa zrobiło i dla polskiego, a tym bardziej jest mi miło, że jestem świeżo po wyborach w Polskim Związku Żeglarskim, gdzie tak się złożyło, że w pewnym sensie w Polsce mówi się o pewnym desancie pomorskim, bo prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego został pan Tomasz Kamera. Ja mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprezesa do spraw morskich, także zamieniłem funkcję śródlądową na funkcję morską, co bardziej w sensie mi przystoi z uwagi na również przewodniczenie żeglarstwu pomorskiemu i mam nadzieję, że tutaj z gronem przyjaciół, fachowców uda nam się coś wspólnie zrobić zarówno dla Pomorza, jak i dla Polski.
Tak to się zdarza, że w tych kręgach sąsiednie kluby, przyjacielskie kluby te więzi łączą, wzajemna współpraca, działamy na jednym terenie, mamy wspólne cele. Oni dzisiaj 85 lat, my 60, chcemy ich dogonić, choć to wcale nie jest łatwe. Bardzo sympatyczna i fajna atmosfera, a poza tym ta możliwość spotykania się w gronie tych wszystkich ludzi, nieco dzisiaj zmienionych po latach niewątpliwie.
Ale ciągle młodych duchem.
Ciągle młodych duchem i chcielibyśmy, aby ci młodzi przejęli choć cień iskry, którą my, wydaje się, dzisiaj mamy w sobie.
Czerniowski Jerzy, komandor jachtklubu Stoczni Gdańskiej.
Władysław Cebula, wicekomandor jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Żyjemy, że tak powiem, w takim czasie, w którym musimy na obecną sytuację stwarzać również możliwości dla tego, aby ta młodzież i dzieci miały gdzie przyjść, miały gdzie to żeglarstwo kontynuować, więc tego typu działania myślę, że każdy z tych klubów robi, pomimo iż struktura ich się zmieniła, że w większości są to dzisiaj jachty, prawda, prywatne. Tym niemniej w statutach klubów wielu jeszcze jest ten jakby obowiązek powiedzmy sobie organizowania szkolenia dla tych najmniejszych. Stąd szkółki żeglarskie wszelkiego rodzaju, tak samo jak i u nas w Jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Ta działalność trwa, tych dzieci szkolonych przybywa. W lipcu rozpoczynamy trzytygodniowe takie szkolenie dzieciaków w takiej sesji dochodzących, gdzie rodzice rano przywożą, o 16 zabierają. Potem mamy z kolei obóz żeglarski, wędrowny. Jedziemy z grupą dzieciaków na jezioro Jeziorak. Tym szlakiem właśnie między innymi w pewnych odcinkach pętlą żuławską po drodze pokazując, jak to właściwie wygląda, jak tam dopływać. Bardzo się cieszymy, że drugi etap pętli żuławskiej się realizuje, że mają szansę przybywać nowe przystanie, że te nowe szlaki, także te nowe szlaki zostaną udostępnione dla żeglarzy. Może tych śródlądowych, ale my, kiedy troszkę tych lat przybywa, to chcemy też troszeczkę spokojniej żeglować i może w ten sposób rodzinie, dzieciom, wnukom przekazywać to piękno żeglowania i obcowania z naturą, szczególnie na szlaku Pętli Żuławskiej.
A który odcinek pana zdaniem najpiękniejszy?
Ja myślę, że ten odcinek, który prowadzi do przystani
w Suchaczu. Bo
tak.
Wszyscy o tym Suchaczu.
Tam jest piękny kanał, jest pięknie zarośnięty. Gdzieniegdzie miejscami ta zarośnięta woda troszeczkę utrudnia, ale to raczej jest do pokonania. Natomiast to piękno, gdzie wszystko z boku jest fantastycznie zielone, zarośnięte, żywe, szczególnie teraz.
I ta pętla to taki nasz znak rozpoznawczy, taka, można powiedzieć, takie logo Pomorza, jeśli chodzi o trasy żeglarskie.
Tym bardziej, że inne województwa nas wyprzedziły nieco i podtworzyły sobie podobne akweny.
I Wielkopolska jest pętla słynna, prawda? I Mazurski Szlak.
Jeśli my dzisiaj dążymy do tego, żeby połączyć te wszystkie pętle razem i umożliwić, powiedzmy, tą migrację, wymianę, powiedzmy sobie, śródlądowymi szlakami wodnymi, to jest przepiękna rzecz. To jest coś nie do określenia.
Jak już Państwo słyszycie, dziennikarze Radia Gdańsk od kilku dni pływają pętlą żuławską w serwisach informacyjnych i w programie słyszycie nasze relacje. Ja swoją opowieść przedstawię Państwu za tydzień, bo jeszcze do piątku jestem na pokładzie naszego housebota, ale nie mogłam tego tematu nie poruszyć w rozmowie z prezesem zarządu spółki Pętla Żuławska, Michałem Górskim. Czy pętlą może pływać każdy, nawet niewprawny żeglarz?
Specjalnie trudnych akwenów aż tylu nie mamy. Na pewno akwen trudny żeglugowo to jest Zalew Wiślany, który wymaga jednak jakichś tam podstawowych uprawnień, bo tam szczególnie te wiatry zmienne, prawda, i może tam być trochę kłopotów, chociaż ostatnio nie mieliśmy żadnych problemów. No i Wisła jest takim akwenem trochę trudniejszym, bo jest większy nurt wody, tam jest 3 km na godzinę mniej więcej ten nurt wodny i zdarzają się mielizny, chociaż na tym ostatnim odcinku mało. I ARZGW zobowiązało się, jeszcze nie sprawdziłem, czy oznakowali taką mieliznę, którą wychodzi się z Gdańskiej Głowy, czyli z Nogatu na Wisłę i tam na wprost wyjście jest mielizna. Poprosiliśmy, żeby ją oznakowano, żeby ją ominąć po prostu, a w dół rzeki już nie ma w zasadzie przeszkód. One są też oznakowane i ARZGW się zobowiązało, że to oznakuje w taki sposób, żeby nawet dla niewprawnego turysty było to czytelne.
Żeglarze nocować mogą na houseboatach, ale jeśli chcą nocować na przykład na domach na wodzie, to taki jeden dom już ponoć jest. Wspominał pan w jednej ze swoich audycji. Będzie tych domów więcej? Jest szansa na to, że się pojawią pływające domy?
Jest szansa i tu duży ruch w tym kierunku. Dużo ofert też się pojawia i sprzedaży i też zainteresowania mieszkańców. My mamy taki problem w Pętli Żuławskiej, to jest projekt unijny i tam z pieniędzy unijnych wybudowaliśmy te przystanie i tam są dwa zakazy. Czyli na samej przystanie my nie możemy świadczyć usług gastronomicznych i hotelarskich. To jest problem niestety nie od nas zależny. W związku z tym, ale u nas może być przycumowany dom na wodzie, jeżeli to jest granica, powiedzmy, obszaru Pętli Żuławskiej. Sytuację taką, w jakiś sposób jest taki dom w Żuławkach, mamy w jakiś sposób, czyli w Żuławkach jest dom na wodzie, który można wynająć. Obok nas powstała dzięki Pętli Żuławskiej, bo przyciąga jakby innych inwestorów, czyli w Błotniku powstała stocznia, która budująca właśnie domy na wodzie. I trzecia informacja jest taka, że miasto Gdańsk w kanale następce w ramach swoich działań buduje marinę i tam będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt domów na wodzie do wynajęcia. Będą stały.
Jak pan myśli, będą się cieszyły zainteresowaniem, tak?
Na pewno tak, bo od czasu, kiedy ja zacząłem tą żeglugę uprawiać i zająłem się tym tematem na poważnie, to gdziekolwiek jeżdżę w świat i nie tylko, to bukuję sobie domy na wodzie lub na statku. Chcę mieszkać na wodzie. Jest to frajda niewypowiedziana.
Mieszkał pan i jak to wygląda, takie nocowanie? Buja czy nie?
Delikatne ruchy są.
Ale jest inaczej.
Bo ma się tą świadomość, że się jest jakby na statku jednak, tak? Bo to jest ponton na tym zbudowane, ten jest, wszelkie wygody tam są, natomiast jest tak kontakt, bo czuję się jak żeglarz prawdziwy na wodzie, bo trochę buja, trochę jak jest wiatr, coś się dzieje.
A zejdźmy trochę na ziemię, ile kosztuje taki dom? Krótko, panie Michale, bez owijania w bawełnę. To jest mieszkanie takie dobre, w dobrej dzielnicy, czy to...
Nie. To jest raczej w średnim standardzie. To jest wynajęcie, tyle kosztuje, co wynajęcie domku czy mieszkania na weekend gdzieś tam w Krakowie, Warszawie czy w Gdańsku. To nie ma wielkich różnic. Powiem, ostatnio byłem w Niemczech, co prawda, mieszkałem na wodzie i mogłem mieszkać w pokoju hotelowym na lądzie i to kosztowało mi 100 euro, a domek na wodzie kosztował 80 euro. U nich, czyli to stawki były według nich to są przeciętne albo niskie nawet stawki, tak? A u nas jest podobnie, w tym sensie, że no, możemy porównać koszt wynajęcia za dobę, za tam 200-300 zł, tyle samo kosztuje na domku.
Za tydzień opowiemy Państwu więcej, co widzieliśmy i jak nam się pływało pętlą żuławską. Dziś to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Jacek Puchalski. Na terra me um cavorquian cima boa. O nascer nis da gilha na meia do oceano. Tendo minha vida pavral mais grande. Meu amor dever do cavorquiano. Sofrimento a terra luz ele sem medida. Na luta dia a dia para sobreviver. Ranha nome, minha pátria onde é que nascer. Minha Cabo Verde, meu conchel de ponta a ponta. Minha mão que tratou.